Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Urząd Komunikacji Elektronicznej wszczął postępowanie w sprawie uchylenia bądź zmiany decyzji mocą, której Telewizja Polska miała do 27 kwietnia przyszłego roku zarezerwowane częstotliwości na multipleksie pierwszym. Od tej urzędniczej decyzji zależy, kiedy Telewizja Polska zwolni należne miejsce na MUKS-ie pierwszym dla telewizji Trwam. Fundacja pod koniec sierpnia wystąpiła do prezes UKE w tej sprawie. Na razie przedstawiciele UKE odpowiedzieli w rozmowie telefonicznej, że urząd podjął postępowanie w sprawie uchylenia bądź zmiany decyzji, na mocy której Telewizja Polska do końca kwietnia przyszłego roku ma zarezerwowane częstotliwości na MUKS-ie pierwszym. W oficjalnym piśmie Fundacja Lux Veritatis otrzymała informację, że termin rozstrzygnięcia sprawy został przesunięty na 30 listopada bieżącego roku. Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis, podkreśliła, że fundacja od 24 lipca bieżącego roku powinna móc korzystać z miejsca na pierwszej platformie cyfrowej.
Ponieważ 23 lipca minister administracji i cyfryzacji oraz pani prezes UKE ogłosili, że proces zamykania telewizji naziemnej został zamknięty i MUKS trzeci objął swoim zasięgiem ponad 95% Polaków, w związku z czym zgodnie z ustawą o wdrożeniu telewizji naziemnej, Telewizja Polska powinna tego dnia, to znaczy 23 lipca, zwolnić miejsca, które zajmuje na MUKS-ie pierwszym i przejść z nadawaniem na MUKS trzeci, co oznacza, że koncesja, którą otrzymaliśmy od przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, powinna być natychmiast realizowana, ale niestety nie jest.
Tymczasem w niedzielę odbędzie się marsz poparcia dla telewizji Trwam w Poniatowej. Mówi Antoni Płciłowski, jeden z organizatorów marszu.
Czujemy się oszukani, gdyśmy uniszczyli wszystkie opłaty, a do tej pory nie możemy oglądać telewizję Trwam i w geście protestu przejdziemy ulicami Poniatowej.
Marsz w Poniatowej rozpocznie się o godzinie 13.30, mszą świętą w kościele Świętego Ducha. Kolejny marsz planowany jest na 17 listopada w Lublinie i 23 listopada we Wrocławiu. Do tej pory w Polsce i poza jej granicami przeszło ponad 180 manifestacji w obronie telewizji Trwam. Nadal trwa również akcja zbierania podpisów pod protestem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nie będzie referendum w sprawie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Sejm odrzucił obywatelski wniosek w tej sprawie. Tym samym zignorowany został głos blisko miliona obywateli, którzy podpisali się pod wnioskiem. Inicjatywa przepadła stosunkiem głosów 222 do 232. Za odrzuceniem wniosku zagłosowało 202 posłów PO, 27 posłów PSL, 2 posłów niezrzeszonych i 1 z inicjatywy Dialog. Wnioskodawców poparła w głosowaniu cała opozycja oraz 2 posłów PSL-u, Eugeniusz Kłopotek i Andrzej Dąbrowski, którzy wyłamali się z partyjnej dyscypliny głosowania, za to otrzymali kary nagany. Samo głosowanie nad wnioskiem o referendum poprzedziła burzliwa debata. Do premiera pytania kierowali posłowie opozycji, między innymi poseł Beata Kempa, poseł Michał Ujazdowski i poseł Marzena Wróbel.
Panie premierze, dlaczego rząd nie wydał należytych pieniędzy, takich jakich obliczył, 340 milionów złotych na tą reformę, tylko wydał 40 milionów złotych i uważa, że wszystko jest okej, panie premierze? No nie jest okej.
Wasze działanie, mówię o działaniu koalicji rządowej, przeciwko zarządzeniu referendum w tej sprawie, to jest wrogość wobec opinii publicznej, która się nigdy w Polsce nie udawała.
Dlaczego odmawiacie tej dyskusji rodzicom, którzy najbardziej są predysponowani, by w tej sprawie się wypowiadać, bo to oni po 2 godziny dziennie odrabiają pracę z dziećmi 6-letnimi, prace domowe. Jeśli tak się dzieje, to znaczy, że podstawa programowa jest źle skonstruowana.
Donald Tusk mówił, że zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy pójścia 6-latków do szkół powinni razem zwalczać przeszkody i trudności. Jednocześnie podkreślał, że pójście 6-latków do szkół spowoduje, że placówki będą lepiej spełniać swoje funkcje. Po głosowaniu goście na galerii sejmowej zaczęli skandować Hańba, wstydźcie się. Karolina Elbanowska ze Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców powiedziała, że politycy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego zignorowali rodziców, którzy mają konstytucyjne prawo do decydowania o swoich dzieciach. Apelowała, by rodzice się nie poddawali i zapowiedziała dalsze działania.
Tak naprawdę porażka demokracji, porażka Sejmu, który na dzisiaj możemy już to mówić otwarcie, nie jest reprezentantem woli narodu. Zdecydowana większość wszystkich elektoratów, wszystkich partii, od prawa do lewa, jest przeciwna sześciolatkom w szkole, jest przeciwna gimnazjum, jest za tym, aby powrócić do systemu 8 lat szkoły podstawowej i 4 czy 5 lat szkoły średniej. Natomiast dzisiaj partie pokazały, że mają ten swój elektorat, no można powiedzieć, brzydko w nosie. Jest to, no można powiedzieć, smutne. Natomiast my rodzice nie poddajemy się nigdy. Nam nie wolno się poddać. My będziemy działali do skutku, bo kadencja rodzica jest dożywotnia. Ministrowie się zmieniają.
Po odrzuceniu przez koalicję PO-PSL obywatelskiego wniosku PiS zapowiedziało, że złoży wniosek o referendum w sprawie obowiązku szkolnego sześciolatków. Poinformował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Były premier odniósł się też do sytuacji, w której rodzice obecni w Sejmie chcieli rozwinąć transparent protestacyjny, co wcześniej wielokrotnie miał miejsce na galerii sejmowej.
Wrócimy do sprawy referendum, z tym, że tam będzie tylko jedno pytanie. Czy chcesz, czy nie chcesz, żeby dzieci sześcioletnie przymusowo szły do szkoły? Więc to z całą pewnością będzie po raz kolejny postawione. I wreszcie sprawa trzecia, bulwersująca, bolesna, w trakcie głosowania wobec osób, które wspierały pana Elbanowskiego. Rozumiem, że to są osoby należące do tej grupy, która inicjowała referendum, a które znajdowały się na sali, na galerii sali, zastosowano siłę i to wobec kobiet.
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz po słowach prezesa PiS dotyczących zastosowania siły przez Straż Marszałkowską zapowiedziała, że złoży wniosek do Sejmowej Komisji Etyki o jego ukaranie. Tymczasem Solidarna Polska zbiera podpisy pod wnioskiem o wotum nieufności wobec minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas. Wniosek jest konsekwencją dzisiejszego głosowania nad obywatelską inicjatywą o przeprowadzenie referendum edukacyjnego. Przeciwko inicjatywie, którą poparło blisko 1 000 000 obywateli, opowiedzieli się posłowie koalicji rządowej PO-PSL. Wnioskodawców poparła w głosowaniu cała opozycja oraz dwóch posłów PSL-u, którzy wyłamali się z partyjnej dyscypliny głosowania. Poseł Marzena Wróbel na konferencji prasowej przekonywała, że minister edukacji Krystyna Szumilas powinna zostać odwołana.
To ona rekomendowała, w jaki sposób koalicja rządząca ma się zachować w odniesieniu do wniosku obywateli, wniosku o referendum w sprawach dotyczących kwestii oświatowych. Polska, my potrzebujemy dogłębnej dyskusji na temat tego, w jakim kierunku powinien iść system edukacji. To nie może być tak, że władza zawsze wie lepiej, wbrew obywatelom. A niestety tak się stało w wyniku dzisiejszego głosowania. Ta tak zwana reforma edukacji została w sposób fatalny przygotowana, a resort edukacji zupełnie nie zwraca uwagi na głosy krytyczne.
Poseł Tadeusz Woźniak powiedział, że o poparcie wniosku dotyczącego odwołania minister edukacji posłowie Solidarnej Polski będą zabiegać u innych klubów opozycyjnych. Poseł mówił, że Krystyna Szumilas jest najsłabszym z ministrów rządu Donalda Tuska.
Dlatego będziemy zabiegać o poparcie różnych klubów parlamentarnych, w tym, aby odwołać panią minister, która prowadzi szkodliwą działalność dla polskiej edukacji. Od 4 lat trwa chocholitaniec nad polską szkołą, nad polską oświatą, nad polskimi dziećmi. Mało kto zwraca uwagę na ten fakt, że kiedy dzieci obowiązkowo pójdą do szkoły wszystkie w wieku lat 6, będą kończyły edukację na poziomie licealnym w wieku lat 18. Wiele z tych dzieci, później młodzieży, które nie dostaną się na studiach, pójdą do pracy jako małoletni, bo nie będą mieć skończonych jeszcze 18 lat. Nikt nie mówi o reformie edukacji, mówi się tylko o prostym obniżeniu wieku szkolnego. Jest to najprostsze, najbardziej prymitywne rozwiązanie, które ma ratować może budżet, które ma wypuścić wcześniej na rynek pracy te młode osoby, ale nie jest to rozwiązanie systemowe dla polskiej oświaty.
Sejm na zakończonym w piątek posiedzeniu uchwalił także ustawę okołobudżetową. Projekt przewiduje między innymi podniesienie o 5% stawki akcyzy na wyroby tytoniowe i o 15% na alkohol etylowy. Założono też, że wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego będzie niezależna od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ponadto utrzymane na poziomie z 2013 roku zostaną płace w budżetówce oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zanim doszło do głosowania, posłowie odnosili się do poszczególnych poprawek zgłoszonych podczas prac nad projektem. Poseł i ekonomista Zbigniew Kuźmiuk pytał o zamrożenie płac w budżetówce.
Czy pan minister ma świadomość, że całą tą ustawą mrożącą już 6. rok z rzędu płace w sferze budżetowej, ograniczającą wydatki także w sferze przedsiębiorstw, podcina gałąź, na której wisi polska gospodarka, to znaczy gałąź konsumpcji. To te oszczędności powodują bowiem ograniczanie wydatków konsumpcyjnych Polaków i tym samym negatywnie wpływają na wzrost PKB. Czy pan minister finansów ma tego świadomość?
W odpowiedzi wiceminister finansów Hanna Majszczyk poinformowała, że zamrożenie płac przynosi oszczędności w konstruowaniu budżetu państwa i dodatkowo pozwala na prawidłowe realizowanie zadań nałożonych na jednostki państwowe przy ograniczonym budżecie. Poseł Henryk Kowalczyk zwrócił uwagę na rozgrabianie Funduszu Pracy, mimo że bezrobocie jest na wysokim poziomie.
Tym zapisem chcemy zabrać jak gdyby 850 milionów na staże medyczne, ponieważ Fundusz Pracy jest niezwykle potrzebny, ale do wspierania aktywnych form walki z bezrobociem. Na te środki, na te cele pieniędzy jest niezwykle mało. Ostatnio nawet wystąpił sam minister pracy i polityki społecznej do ministra finansów o zwiększenie na ten cel o 500 milionów złotych wydatków. Ta decyzja jest blokowana w Ministerstwie Finansów.
W Radiu Maryja dalsze informacje z kraju. Apel o przerwanie projekcji bluźnierczego filmu trafił w piątek do dyrekcji Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Złożył go Ryszard Nowak, przewodniczący Stowarzyszenia Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą. Chodzi o film pseudoartysty Jacka Markiewicza Adoracja.
To, co się dzieje w Centrum Sztuki Współczesnej, to jest skandal. No nie może być tak, że za nasze pieniądze, pieniądze społeczeństwa, pokazuje się takie bluźniersze filmy. Artysta, który znieważa krzyż, jest świadomy tego, co robi. I my uważamy, że ten film puszczono tylko po to, żeby wywołać skandal. Dlatego też chcemy dzisiaj wręczyć apel i mamy nadzieję, że po tym apelu ten film zostanie wyłączony.
W imieniu Kurii Metropolitalnej Warszawskiej ksiądz kardynał Kazimierz Nycz wyraził głębokie ubolewanie z powodu tak drastycznego przekroczenia granic artystycznego wyrazu i elementarnych norm etycznych. Oburzenie wobec prezentacji w Stołecznym Centrum Sztuki Współczesnej wyraził również dziś w Sejmie poseł Arkadiusz Czartoryski. Pytał ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego, czy złożył zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie.
W Centrum Sztuki Współczesnej, państwowej instytucji, łamane jest prawo, obrażana jest nasza ojczyzna. Goły, obrzydliwy facet, nazywając to sztuką, kopuluje z figurą Chrystusa na krzyżu. Kopulację oczywiście sponsoruje Centrum Sztuki Współczesnej. Obie instytucje podlegają ministrowi kultury z Platformy Obywatelskiej, panu Zdrojewskiemu. I żądam, żeby pan minister wyjaśnił, czy złożył wniosek do prokuratury w sprawie łamania prawa poprzez obrażanie milionów katolików w Polsce. Jakie konsekwencje wyciągnie pan w stosunku do szefów tych instytucji?
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski poinformował dziś, że podjął decyzję o zaprzestaniu dalszego finansowania kontrowersyjnej wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej. Nie jestem zwolennikiem ani sojusznikiem takich przedsięwzięć artystycznych. Odmówiłem dodatkowego finansowania tej wystawy. Mimo tego jest realizowana, powiedział minister. Zaprzestanie finansowania to pierwszy krok, jednak niewystarczający. Potrzeba między innymi odwołania dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej, stwierdził były poseł Mirosław Orzechowski, który wcześniej złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie profanacji krzyża. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Ceny energii w Unii Europejskiej powinny być niższe, a koszty redukcji emisji CO2 sprawiedliwie rozkładane między kraje Unii Europejskiej, zakłada projekt raportu w sprawie polityki klimatycznej do 2030 roku. Projekt, którego współautorem jest europoseł Konrad Szymański, został przedstawiony podczas posiedzenia połączonych Komisji Ochrony Środowiska oraz Przemysłu i Energii w Parlamencie Europejskim.
Najważniejszym postulatem tego sprawozdania jest wyrównanie priorytetów w polityce unijnej między polityką klimatyczną, która do tej pory jest jedyną na serio realizowaną polityką, niestety kosztem gospodarki. Chodzi nam o to, żeby cele środowiskowe w przyszłej polityce klimatycznej po roku 2020 były tak samo serio traktowane jak kwestie konkurencyjności gospodarki oraz bezpieczeństwa dostaw. Te trzy sprawy powinny mieć ten sam równy status w polityce unijnej. Nie powinno być tak, że polityka unijna jest przechylona tylko w kierunku ochrony środowiska i zapomina o kwestiach konkurencyjności gospodarki czy też bezpieczeństwa dostaw.
Kolejny ważny postulat, jak wskazuje europoseł, to przyjęcie nowej metody podziału kosztów polityki klimatycznej.
Chcemy, żeby w tym nowym modelu brać pod uwagę nie tylko PKB danego kraju, ale również emisje na głowę mieszkańca, które w Polsce są bardzo niskie. Chcielibyśmy, aby brać pod uwagę również dokonania, jakich dany kraj dokonał od roku 1990. To też dla Polski jest kryterium bardzo wygodne, ponieważ od 1990 roku w Polsce bardzo, bardzo zmalała ilość emisji. Chcielibyśmy, żeby również brano pod uwagę to, jaki jest potencjał rozwoju energii ze źródeł odnawialnych, jaki jest potencjał energooszczędności. Krótko mówiąc, aby ta polityka była sprawiedliwie dzielona, ponieważ dzisiaj ona sprawiedliwie dzielona nie jest. Dzisiaj spada na głowę przede wszystkim takich państw jak Polska i uważamy, że to jest pilna sprawa, aby to zmienić.
Głosowanie nad projektem może się odbyć na początku przyszłego roku. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika.